Drodzy Państwo, i kolejna sprawa. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekonuje o konieczności utworzenia Narodowego Programu Leczenia Niepłodności. Nie powinien się on jednak koncentrować na procedurze in vitro, podkreślają księża biskupi. Takie oświadczenie też szersze, tutaj fragment. Procedura in vitro czyni człowieka produktem działania ludzkiego, poddanego racjonalności technicznej, a nie etycznej. Dlatego też nie może zostać zaakceptowane. Mamy teraz połączenie z etykiem, z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Bortkiewiczem. Witamy bardzo serdecznie księdza profesora. Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
No właśnie, więc może krótki komentarz i też przeniesienie się trochę do spraw tej nieszczęsnej konwencji. Teraz Senat obraduje, tak trzeba powiedzieć. Czekają, aż wszyscy się senatorzy przyjadą, żeby ostatecznie też potwierdzić wprowadzenie tej konwencji. Ja tak to trochę łączę, może to nie ma za bardzo, ale jakiś ten sens jest jednak, bo...
Sens jest i związek pewien jest. Mhm. Zacznę jednak od wyrażenia wdzięczności Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, bo to jest bardzo zwięzły, ale bardzo cenny list. On po pierwsze pokazuje, że Kościół jest za życiem, jest za także płodnością. Wbrew temu, co często się wmawia, że właśnie Kościół sprzeciwiając się in vitro występuje przeciwko dzietności rodziny. To są oczywiście ewidentne bzdury, kłamstwa, to jest totalne oszołomstwo. Po prostu in vitro nie jest żadnym leczeniem niepłodności. To trzeba sobie raz jasno, wyraźnie powiedzieć. Kościół jest za leczeniem niepłodności w postaci na przykład naprotechnologii, w postaci tych procedur, które, jak zauważają księża biskupi, od strony zarówno medycznej, jak i co ważne psychologicznej, mogą pomóc rodzicom w upragnionym otrzymaniu upragnionego daru dziecka. A więc to jest pierwsza sprawa, przypomnienie, że Kościół jest za dzieckiem, jest za życiem, jest za płodnością, natomiast nie jest za in vitro, bo ono nie jest leczeniem niepłodności. Czym zatem jest in vitro? No jest właśnie manipulacją człowiekiem na poziomie embrionu i tutaj padają na poziomie zarodka. I tutaj padają bardzo mocne, bardzo wyraziste słowa mówiące o godności zarodka, o tym, że nie może być on traktowany w żaden sposób przedmiotowo, instrumentalnie, nie może być zamrażany, wykorzystywany do celów badań naukowych czy jakichkolwiek procedur instrumentalizujących, uprzedmiotawiających. Zarodek ma godność taką samą jak każdy z nas. I wreszcie księża biskupi zauważają, że, co jest też rzeczą ważną w różnych sporach medialnych, że dziecko uzyskane drogą niegodziwą i nie do przyjęcia nie ponosi oczywiście winy z tego tytułu. Winę ponoszą ci, którzy do takiej reprodukcji doprowadzają. Natomiast dziecko jest bez winy i takie dziecko powinno cieszyć się miłością i szacunkiem, jako powiedziałbym ofiara, właśnie tutaj ofiara reprodukcyjnych poczynań reproduktorów. To są bardzo, bardzo ważne sprawy i dwie rzeczy, które właśnie powodują tutaj powiązanie tego problemu z konwencją, o której ojciec wspomina. Pierwsza rzecz, że właśnie prawa reprodukcyjne in vitro są traktowane przez zwolenników gender feminizmu jako prawa kobiety, jako prawa wolnościowe kobiety. I wciąż słyszymy z ust różnych liderek, różnych agitatorek, czy jak to tam nazwać, takich politruków feministycznych i genderowych. Słyszymy, że właśnie podstawowe prawa kobiet to jest prawo do aborcji, do antykoncepcji, do sterylizacji i do in vitro. No właśnie, a na gender opiera się konwencja, tak zwana konwencja przemocowa, czy konwencja o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja, no, na temat której można by było tyle stron tekstu powiedzieć, ile zawiera ona liter w tytule i każda z tych stron byłaby krytyką tej konwencji od strony faktów, od strony prawa, od strony konstytucji, niezgodności z konstytucją i także od strony ideologizacji. Konwencja opiera się właśnie na ideologii gender, a elementem tej ideologii jest rzeczywiście in vitro. Drugi natomiast element, na który chciałbym zwrócić uwagę, bo wysłuchujemy kolejnego głosu Episkopatu Polski w sprawach bardzo ważnych, dyskutowanych, które budzą szereg nieporozumień, szereg różnych sporów. Głos Episkopatu Polski bazuje na nauczaniu powszechnym Kościoła. Każdy człowiek może wsłuchać się w ten głos, na zasadzie racjonalnej dyskusji, debaty może zapoznać się z tymi argumentami. No jeżeli ktoś mi dowiedzie, że reprodukcja in vitro jest leczeniem niepłodności, no to gotów jestem na czworakach albo na rękach obiec, nie wiem, plac świętego Piotra w Rzymie na przykład. I wiem, że mi to nie grozi, bo nawet nie jestem w stanie stanąć na rękach, ale naprawdę nie obawiam się w najmniejszy sposób, że byłbym zmuszony do takiego obiegania placu na rękach czy na czworakach, bo po prostu racjonalnie nie da się tego udowodnić. Ale dla człowieka wierzącego, dla katolika, głos biskupów, głos Kościoła jest głosem szczególnym. To jest głos Kościoła, w którym przemawia żyjący Jezus Chrystus. I nie można tutaj w żaden sposób tłumaczyć się, że owszem, to jest głos Kościoła, ale przecież ja jako katolik mogę na przykład głosować za ustawą in vitro, mogę głosować za konwencją. To nie jest żaden katolicyzm, powiedzmy sobie to bardzo wyraźnie, i ci, którzy to czynią, ci z posłów, z parlamentarzystów, z członków rządu, którzy mienią się być katolikami, a głosują za, czy to właśnie ustawą in vitro, wspierając ją na różnych etapach jej procedowania, czy wspierają konwencję tą przemocową, po prostu występują przeciw nauce Kościoła, występują przeciw nauce Chrystusa. Tertium non datur. Nie ma trzeciej możliwości. Jestem albo za, albo przeciw. Tu nie ma żadnej drogi pośredniej. I czas, żeby właśnie nasi politycy i także wyborcy naszych polityków uświadomili sobie właśnie tę prostą, zero-jedynkową zależność. Albo jestem przeciw ustawom promującym niszczenie życia, instrumentalizację człowieka, rozwalanie małżeństw, albo jestem przeciw tym ustawom i wtedy jestem katolikiem, albo wspieram te ustawy, ale wtedy mogę sobie zasiadać w sekcie takiej czy innej, wiesioło-niesiołowej czy jakiejś pod innym tytułem, ale na pewno nie jestem w Kościele katolickim.
No właśnie. I kiedy, profesorze, to też jest charakterystyczne, że teraz no, ta większość parlamentarna i rządowa i tak dalej chce społeczeństwu to na siłę to pudełko, niespodziankę po prostu wręczyć, i jakbyśmy nie obchodzili, czy z lewej, czy z prawej strony, otwieramy te pudełko i tam jest gender, in vitro, ideologia luzu, homozwiązki, antymałżeńskie sprawy. No tak to wygląda.
No niestety właśnie tak to wygląda. To są rzeczy, które dla wielu katolików wciąż wydają się być rzeczami niewinnymi. No bo one przecież, no nie wiem, no nie wprowadzają komór gazowych, nie wprowadzają powiedzmy tutaj masowych jakichś rzezi czy mordów na ulicach. Ale musimy sobie uświadomić, to wszystko, co Kościół mówi w kwestiach in vitro, a mówi po pierwsze na przykład o niszczeniu zarodków nadliczbowych. Mieliśmy przykład sprzed kilkunastu miesięcy w Poznaniu, kiedy przypadkowo znaleziono starą klinikę in vitro, w której znajdowało się zamrożonych kilkadziesiąt tysięcy zarodków, które trzeba było zniszczyć. Kościół mówi o ryzykach związanych z manipulacjami materiałem genetycznym. Świeża sprawa z tego roku, kiedy usłyszeliśmy, że w klinice w Szczecinie zamieniono rodzicom materiał genetyczny, tym rodzicom starającym się o reprodukcję in vitro, zamieniono materiał genetyczny, urodziło się dziecko obciążone wadami genetycznymi, nie będące zamówionym produktem. Kościół mówi o tym, że dzieci, bazując na danych biologii i medycyny, że dzieci rodzące się in vitro są obarczone większymi wadami rozwojowymi niż dzieci poczęte naturalną drogą. Kościół mówi to od wielu lat. I potwierdzenia na to znajdujemy chociażby w słynnym kazusie, mówiąc umownie, profesora Hazana, gdzie tragicznym bohaterem tego kazusu było dziecko poczęte właśnie drogą in vitro. Wszystkie, dosłownie wszystkie zła, które są tutaj przez Kościół piętnowane, które są wysuwane jako ostrzeżenie, bo one nie są oczywiście podawane jako zło będące wyrazem jakichś lęków czy fobii Kościoła. To jest ukazywanie zła, które ma nas przestrzegać przed wyborem zła, a usprawnić do czynienia dobra. I te właśnie argumenty podawane przez Kościół, często krytykowane przez różne środowiska liberalne i lewicowe, one znajdują empiryczne, tragicznie empiryczne potwierdzenie niemal z miesiąca na miesiąc w naszej współczesnej rzeczywistości. Nie mówię już tutaj o kazusach zagranicznych, które też są, jak wiemy, bardzo ciekawe. Ostatnie dni przyniosły nam projekt zatwierdzony w Wielkiej Brytanii, projekt legalizacji urodzin dziecka, które posiada troje rodziców, dwie matki dające materiał genetyczny mitochondrialny i komórki jajowej i wreszcie oczywiście materiał genetyczny męski, a więc troje rodziców. Mamy świeżo podaną sprawę ujawnioną przed kilkunastu godzinami o adopcji, o przyjęciu zreprodukowanego dziecka przez ojca, który otrzymał dziecko, którego matką biologiczną była także jego własna matka, a więc ojciec adoptuje dziecko, które jest jednocześnie jego bratem. O tych wszystkich komplikacjach prawnych, psychologicznych oczywiście Kościół mówi nieustannie i będzie mówił, ponieważ to nie jest obsesja Kościoła, tylko to jest święta powinność i powiem no brzydko, psi obowiązek Kościoła, przestrzeganie przed tym wszystkim, co zagraża człowiekowi. Tak, inaczej Kościół przestałby być po prostu sobą.
Oczywiście, a nie milczenie, kiwanie głową, bo tak niektórzy by chcieli. Nawet za jakieś tam, prawda, kęski, nie wiem czego, ale żeby tak przytakiwać, zgadzać się, mówić tak jak chce cesarz, prawda, współczesny.
Oczywiście, no mamy przykład właśnie w czasie Wielkiego Postu rozpatrujemy kilka bardzo charakterystycznych wydarzeń związanych z męką Chrystusa. Mamy przykład Piłata umywającego ręce, mamy przykład Judasza sprzedającego Jezusa za 30 srebrników, mamy przykład bezrozumnego tłumu wybierającego zbrodniarza zamiast Jezusa. I te demokratyczne wybory, te demokratyczne decyzje, czy pluralistyczne decyzje, one się powtarzają w naszej współczesności bardzo czytelnie, no ale powinniśmy być na tyle rozumni, żeby wyciągnąć pewne racjonalne wnioski właśnie z tej historii i uświadomić sobie, że niekoniecznie demokracja, która polega na wyborze zbrodniarza wbrew Bogu, niekoniecznie transakcja, która polega na sprzedaniu Boga za cenę 30 srebrników jałowego, pozornie jałowego spokoju, niekoniecznie umycie rąk w debacie politycznej i zdystansowanie się na zasadzie takiej, że ja nie zabieram głosu w sprawie dotyczącej Boga, niekoniecznie, mówiąc najdelikatniej, najoględniej, te wybory kończą się sukcesem życiowym ich bohaterów. Raczej, jak wiemy, rzecz ma się dokładnie odwrotnie.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę, za wypowiedź. Gorąco pozdrawiamy i do usłyszenia.
Bardzo także pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Nasz gość ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk. Dziękujemy za rozmowę.